Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No powiem Wam tyle, trochę się dzieje dzisiaj w moim otoczeniu, trochę gęsto za moimi plecami, ale powiem Wam tak, w końcu po roku wyciągnąłem tę oto tablicę, bo w końcu ona mi się przyda do nagrania, bo dzisiaj będzie trochę liczenia, trochę eksperymentowania i mam nadzieję ciekawych dla Was wniosków, więc dajcie znać. W sumie to do tego eksperymentu z dobre 2 czy 3 lata się zbierałem jak tak pies do jeża. Brakowało mi takiego impulsu, żeby ten konkretny odcinek nagrać, bo stawiałem na jakieś inne, ale wydaje mi się, że ten będzie dla Was ciekawy, ponieważ ten bodziec do nagrania tego odcinka zjawił się tydzień temu, gdy jechałem autostradą A1, a dokładnie wjeżdżałem na autostradę A1. Pewien jegomość za wszelką cenę próbował się tam wepchnąć na ostatnią chwilę przed zjazdem i później między tymi ciężarówkami, osobowkami, lewo, prawo, lewo, przyspieszanie, hamowanie, by dwa zjazdy później, jak dobrze pamiętam, zjazd 34, czyli mniej więcej 15-16 km dalej, na zjeździe okazało się, że jest on jedno auto przede mną. I teraz pytanie, czy warto się starać, tak kombinować, żeby być te 10 sekund przed kimś innym? Dlatego dzisiaj trochę poeksperymentujemy. Zrobimy kilka różnych prób prędkości. I zaraz ktoś powie, Waldek, ale co to za filozofia? Wystarczy wziąć Google Mapsa, wytyczyć trasę A, B, zobaczyć ile Google pokaże czasu przejazdu i zobaczyć jaki jest dystans i mamy po wszystkim. W teorii tak, ale w praktyce wychodzi to zupełnie inaczej. I samo mnożenie VS przez T w różnych kombinacjach, to co zapewne dobrze znacie z fizyki, tutaj nie do końca się ma, bo chcę pokazać, jak to wygląda w życiu przy różnych próbach prędkościowych, jak to się przekłada na spalanie, jak to się przekłada na odczucia z jazdy, jak to się przekłada na dystans przebyty w ciągu 10 minut, bo takie próby będę wykonywał, żeby to było realne. Wtedy zobaczymy, z jaką prędkością najbardziej będzie opłacało się jechać po polskiej autostradzie. Zapraszam Was na odcinek. Oczywiście musimy pamiętać o jednym, żeby móc wykonać ten eksperyment, należało w pierwszej kolejności zatankować samochód, a zobaczycie, że te próby, jeżeli chodzi o zużycie paliwa, jak i przejechane dystanse, były naprawdę zróżnicowane. Korzystając z promocji czwartkowej, bo mam auto z silnikiem TDI użyte do tego eksperymentu, mogłem zatankować na Shellu paliwo premium w cenie paliwa podstawowego, czyli tankowałem Shell V-Power Diesel, a dla przypomnienia dla tych, którzy mają silniki z benzyną, warto wtedy podjechać na Shella we wtorki, bo we wtorki można zatankować Shell V-Power 95 w cenie paliwa podstawowego. Dobra okazja, by bez dodatkowej opłaty móc sobie przetestować paliwo, poczytać o tej technologii, którą stosuje Shell. Co za tym idzie, też dodatkowo zadbać o swój silnik. No ale przejdźmy do konkretów, bo dzisiaj postaram się Wam to w bardzo telegraficznym skrócie przekazać. Zapraszam. Zatem jakie są założenia tego eksperymentu? Przede wszystkim auto użyte do tego testu to Audi Q8 z 3-litrowym dieslem V6 o mocy 286 koni mechanicznych o masie własnej 2 tony 220 kg z kołami 22-calowymi, które mają szerokość 285. Umówmy się szczerze, nie rozmawiamy o ultra ekonomicznym aucie, chociaż zobaczycie podczas tego eksperymentu nawet nas lekko zaskoczy, ale bardziej mi tu zależało przy tym aucie na efekcie skali. Jeżeli chodzi o warunki pogodowe. Nagranie miało miejsce jednego dnia. Można powiedzieć, że w sumie w ciągu półtorej godziny temperatura na zewnątrz minus 1,5 stopnia. Raz przez sekundę było minus 2 stopnie. Oczywiście na ruch uliczny wpływu nie miałem. To jest życie i to dzieje się na naszych oczach. Zakłamanie prędkościomierza w Audi jest około 4%. O tyle auto zawyża względem stanu faktycznego. I cztery próby następujące. Pierwsza 90 km na godzinę, druga 115 km na godzinę, trzecia 130 km na godzinę, czwarta 140 km na godzinę. Od razu uprzedzam, że przy tych czterech próbach każda z nich będzie trwała po 10 minut, więc będziemy patrzyli, ile dystansu uda nam się w tym czasie przejechać, jakie będzie spalanie przy każdej próbie, ale to nie będzie tak, że jak będzie stop 30, to będę twardo na tempomacie miał 130, cokolwiek by działo się na drodze. Musimy pamiętać o tym, że musimy się dostosować do tego, co jest na drodze. Co za tym idzie, jak trzeba będzie zwolnić, to będę zwalniał, ale w momencie wyprzedzania też do dozwolonej prędkości będę przyspieszał, żeby zachować dynamikę, żeby innym ruchu nie blokować, jak to niektórzy potrafią robić. I na koniec sobie powyciągamy z tych czterech prób różne podsumowania, przeliczenia finansowe, czasowe, odległościowe. No i zobaczymy, co się będzie najbardziej opłacało. Idziemy do rzeczy. Sorry, nie jestem specjalistą od tego typu drzewek, ale bez większych tutaj problemów robimy tak. 90, 1,1,5, 1,30, 1,40. Tutaj sobie zróbmy tak. Średnią prędkość. W drugim sobie zróbmy dystans jaki się udało przejechać. W trzecim sobie zróbmy spalanie. Cały czas pamiętamy o tym, że czas jest 10 min na każdą próbę. Dobra, przechodząc do rzeczy, zaczynając od pierwszej próby, czyli próby 90 km na godzinę. Można tę próbę nazwać potocznie jazdą za ciężarówką bądź jazdą samochodem elektrycznym i prawda jest taka, że ja już się z tego nie śmieję, bo sam miałem elektryka i sam zrozumiałem po fakcie zakupu, dlaczego autostradą, autem elektrycznym jeździ się za ciężarówką, więc śmiechy zostawiam sobie całkowicie na bok. Co do samej próby mogę powiedzieć jedno. Zapewne ta próba wypadnie najbardziej ekonomicznie i najmniej ją lubię, bo jest strasznie monotonna, szczególnie w godzinach wieczornych można sobie przysnąć. I tutaj patrzenie na totalną ekonomię przy tym może być dla nas niezwykle niebezpieczne. W tej próbie na dobrą sprawę nie działo się nic. Jak przykleiłem się na początku próby do ciężarówki, tak sobie za nią jechałem po prostu 10 minut. Próba jest ryzykowna, bo nawet jazda w bezpiecznej odległości za ciężarówką może skutkować pęknięciem szyby przedniej, na przykład od odprysku kamienia spod kół. Zatem przejdźmy do wyników tej próby, nie przedłużając za bardzo. Prędkość, jaką udało się utrzymać, to 90 km na godzinę. Oczywiście mówimy o realnej prędkości około 85-7 km na godzinę, ale to, co było założone, udało się utrzymać. Dystans, jaki udało się przejechać, 14,5 km i to jest ciekawe teraz. Przy spalaniu 6,2. Co za tym idzie? Można powiedzieć, że nawet taka wielka baryła, jaką jest Audi Q8, może być oszczędna, ale w bardzo hermetycznych warunkach i ta jazda nie była zbyt przyjemna. I kolejna, druga próba, czyli teraz jazda z prędkością około 115 km na godzinę plus minus. Tak jak Wam mówiłem w założeniach, to już była zdecydowanie inna próba, bo prędkość tą możemy często spotkać na polskich autostradach. Na pewno już była mniej monotonna, ale trzeba było umieć się wpasować przy wyprzedzaniu. Mamy sporo kierowców na polskich autostradach, którzy nie wykorzystują limitu prędkości, bo czują się po prostu bezpieczniej przy niższych. I tak przy utrzymywaniu około 115 km na godzinę manewr wyprzedzania często kończył się dojechaniem do ciężarówki, zwolnieniem do około 90 km na godzinę, bo nie było odpowiedniego miejsca do wyprzedzania, a potem gaz. Oczywiście gaz w granicach rozsądku i w granicach przepisów. W tym wypadku ze 115 raz przyspieszyłem do 130 km na godzinę, by zachować przede wszystkim realizm przejazdu, ale i też zachować bezpieczeństwo dla innych kierowców, żeby tego ruchu nie tamować podczas wyprzedzania. Zatem jakie mamy tutaj parametry? Średnią prędkość, jaką udało mi się utrzymać, to 108 km na godzinę, czyli te 7 km gdzieś już nam w tym wszystkim wcięło, mimo że przez chwilę było nawet 130 km na godzinę. Dystans, jaki się udało przejechać, to 17,8 km. I to jest ciekawe w tym wszystkim, że już nam tych kilometrów ponad 3 przybyło. I trzecia rzecz, spalanie też mnie ciekawi, bo wzrosło do 7,9. No prawie, że o 2 litry nam się powiększyło, aczkolwiek no prędkość przelotowa też została zwiększona o 18 km. No dobrze, to przejdźmy teraz do trzeciej próby, ale trzecią i czwartą zróbmy razem. A to z takiego względu, że podczas jednej z tych prób nastąpiło takie niespodziewane zdarzenie drogowe, które trochę może nam, może nie tyle, że przekłamywać ten wynik, bo jakby nie patrzeć, każdemu się może coś takiego podczas jazdy zdarzyć, ale może mieć realny wpływ. Bo tak jak patrzymy na działanie Google Maps, gdy sobie planujemy trasę, on nie interesuje się do końca, co tam po środku drogi się dzieje, mniej więcej nam uśrednia czas naszego przejazdu i dojazd do celu, dzieląc sobie to przez kilometry. Więc przejdźmy od samego początku. Jeżeli chodzi o obie próby, jedna z prędkością 130 km na godzinę, druga z prędkością 140 km na godzinę. Oczywiście przy obu tych próbach podróżowało się zdecydowanie łatwiej. Było więcej miejsca na wyprzedzanie, jak również można było się pokusić o wyprzedzanie dwóch czy trzech ciężarówek razem. Przy 130 km na godzinę udało mi się utrzymać średnią prędkość na poziomie 125 km na godzinę, więc można powiedzieć, że bardzo blisko nominału. Druga sprawa, dystans, jaki udało mi się przejechać, to już 20,9 km. I trzecia rzecz, spalanie, jakie mi wyszło, to 8,5 litra. Więc widać, między średnią prędkością 108 a 125 różnica w spalaniu już nie jest taka duża. I teraz najpierw Wam przepiszę cyferki z czwartego eksperymentu i sobie trochę na ten temat porozmawiamy. Bo tak, udało mi się utrzymać prędkość 127, tylko i wyłącznie o 2 km więcej. Dystans, jaki udało mi się przejechać, no to już można powiedzieć w miarę matematycznie sobie przeliczamy, to też jest zaokrąglone, 21,6. I trzecia rzecz, spalanie wyszło 9,7. Co się zatem tutaj takiego magicznego w tym wszystkim wydarzyło? Ano pojawił się jeden problem, że przez 8 minut eksperymentu przy prędkości utrzymywania stałej około 140 km na godzinę, nie przekraczając jej nawet przy wyprzedzaniu, czyli już przy jeździe dynamicznej z maksymalną dozwoloną prędkością, w dwóch ostatnich minutach jedna ciężarówka postanowiła wyprzedzać i ten manewr w sumie trwał jeszcze po zakończeniu tego eksperymentu, bo z dobre 3,5 minuty tutaj kierowcy sobie nie dawali zbyt bardzo pobłażania, jeżeli o to, jak to ma wyglądać. I prawda jest taka, że prędkość, już nie pamiętam jak to wyglądało z nagrania, tam było około 134-135 km, w pewnym momencie spadła do 127, no bo przez ostatnie 2 minuty jechałem z prędkością około 90 km na godzinę. Zastanawiające jest to, bo dystans to jest jakby rzecz wykładnia względem tych wyliczeń. Zastanawiające jest w tym wszystkim spalanie, a to z tego względu, że też miałem dwa dohamowania przed ciężarówkami, bo za każdym razem standardowo starałem się po każdym wyprzedzaniu zjeżdżać na prawy pas, więc tej monotonii nie było podczas jazdy, było bardzo dużo dynamiki. Ale teraz przejdźmy sobie do najważniejszego podsumowania z tego wszystkiego, czyli powiązania tego, ile czasu potrzebujemy na przejechanie 100 km danym z tych odcinków. O, sobie to dzielimy kreseczką i tak. W pierwszym przypadku, jeżeli byśmy mieli jechać z taką prędkością, którą mi się udało utrzymać, około 100 km na godzinę, 100 km jeżeli chodzi o dystans, przejechalibyśmy go w czasie 1 godziny i 6 minut. Jeżeli chodzi o drugą prędkość 115 km na godzinę, tutaj byśmy zrobili to w 55 minut. Czyli widać, że zdecydowanie krócej. Trzecia sprawa, utrzymanie prędkości 125 km na godzinę, byłoby to 48 minut. No i czwarta rzecz matematycznie wyliczona, 47 minut. Więc widzimy sobie czasy przejazdów i jakby nie patrzeć. Po przeliczeniu na 100 km mogą być dla jednego dosyć duże, dla drugiego niezauważalne. Trzecia osoba powie, ja wolę jechać z prędkością, nie wiem, na przykład 115 km na godzinę, bo tak się nie męczę jak przy 140, bo miejmy świadomość, że im wyższa prędkość, tym też nasza koordynacja, nasze skupienie też jest na innym poziomie i to może wyglądać dla nas tyle, że po przejechaniu 300-400 km na przykład będziemy pół następnego dnia odpoczywać, szczególnie dla tych, którzy nie pokonują dłuższych odcinków codziennie. Ale przekładając jeszcze to na nasze, jeszcze raz oddzielę dwiema kreskami. Czas czasem. Na nie każdego czas ma taki realny wpływ. To może porozmawiajmy sobie o tym, jak te wszystkie zużycia paliwa możemy sobie poprzeliczać na złotówki. Bo dla wielu osób też to może mieć znaczenie. Pierwsza próba będę zaokrąglał do pełnych złotych. 47 złotych. Tyle by kosztowało nas przejechanie 100 km z taką prędkością przy danej cenie w danym dniu oleju napędowego. Druga próba 60 zł, tam było, dobra, 40 groszy było do tego, ale powiedzmy, że niech będzie dla równości 60 zł. Trzecia próba to już było 65 zł, aczkolwiek tu nie ma aż takiej dużej różnicy. Najlepsze czwarta próba to już 74 zł. Tak jak mówię, przy tej ostatniej próbie tu było dla mnie zadziwiające to większe zużycie paliwa. Okej, jazda była może trochę bardziej szarpana, ale miejmy też świadomość, że przy większości samochodów często okazuje się, że przy tych 120-125 km na godzinę już nam uruchamia się taki trochę większy wir w baku. Jeżeli miałbym realnie spojrzeć na te cztery typy przejazdów, zapewne gdyby przy 140 przez ostatnie te minuty, dwie nie było ciężarówki, prędkość byłaby około 135 km na godzinę, zapewne spalanie by pozostało na tym samym poziomie, zapewne skróciłby się co najwyżej czas, więc tutaj byłaby pewna oszczędność. Z tych wszystkich czterech prób, które wykonałem, czyli przy konkretnym ruchu w danym dniu, a ten ruch był dosyć spory, najlepiej mi się mimo wszystko jechało przy próbie 130 km na godzinę przy zachowaniu średniej około 125 km na godzinę, czyli było i przyspieszanie i też trochę zwalniania. Prawda jest taka, że finansowo tutaj nie ma aż takiej dużej przepaści, a tutaj ta przepaść i tak jest duża bez względu nawet na tą średnią prędkość, bo tutaj zużycie wyszło i tak duże. Ta jazda, jeżeli chodzi o auta osobowe za ciężarówką, to jest przede wszystkim dla tych osób, które mało pewnie czują się za kierownicą. To nie jest żadne tamowanie ruchu, bo jadą sobie bezpiecznie za ciężarówką, tylko oczywiście rozmawiamy o bezpiecznej odległości, ale jest niezwykle monotonna. 115, czyli realne 108. Też jak najbardziej zalecane, aczkolwiek tutaj musimy uważać na to, że przy tym wyprzedzaniu potrzebujemy troszkę więcej miejsca i mówię to z pełną premedytacją, bo są takie osoby, które pewnie nieraz możecie spotkać na autostradach, że one nie będą szybciej jechały i to nie jest tak, że on sobie stara się trzymać 110, a przy wyprzedzaniu sobie do 140 się rozpędzi, bo bardzo często wygląda to zdecydowanie inaczej, więc przy tych czterech próbach i przy tych drobnych tutaj moich obliczeniach powiedzmy, że ta próba wychodzi najbardziej ekonomicznie, pewnie też realnie mniej męcząco niż próby z wyższymi prędkościami, bo już mówiąc o niemieckim autobanie i tych nielicznych autostradach no limit, które nam pozostały, zapewne byłoby zdecydowanie szybciej, ale zużycie już by pewnie nawet przy tym Audi sięgało około 14-15 litrów, mówiąc o zdecydowanie większych prędkościach. Czas by się skrócił, ale później by się wydłużył czas naszego odsapnięcia po całej tej procedurze. Więc chciałem Wam pokazać to poprzez to nagranie, że czasem to wciskanie gazu, ile się da na autostradzie, później sprawia jedno, że albo się spotkamy przy tej samej ciężarówce, która będzie wyprzedzała kilka minut i te kilka minut sprawi, że ktoś, kto będzie jechał 10 km mniej, akurat nas dogoni, albo po prostu często spotkamy się, bo będzie jakieś inne zdarzenie na drodze, gdzie w ogóle pasy będą drogowe zablokowane. Więc czasem warto zatroszczyć się o nasz portfel. Mam nadzieję, że te dzisiaj wyliczenia trochę mniej fikcyjne względem tego, co podaje Google Maps, a bardziej realne, ale realne pod tym kątem, co ja przeanalizowałem na tym moim odcinku autostradowym, może też dadzą Wam do myślenia, bo nie zawsze ten lewy, prawy kombinowanie się zdają, bo ktoś sobie ziewnie dwa razy i dojedzie z pewnością i spokojem, mniej zestresowany, spokojny i z większą ilością pieniędzy w portfelu. Dziękuję Wam za dzisiejszy materiał. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!